Jakoś szybko mi poszło w tej pracy jako stylistka. Myślę, że właśnie dlatego, że ja na Widnokręgu miałam coś więcej. Ja chciałam być drugim McQueenem, ja chciałam być projektantem mody i ta stylizacja była mi potrzebna do kontaktu z dobrem luksusowym. Ja po prostu zastanawiałam się, gdzie jako ta dziewczynka z Torunia ja się z tym Diorem i z tym Chanelem najprędzej zetknę. Ja pamiętam, jak ja stałam na tym planie, właśnie trochę tak jak tutaj u ciebie te aparaty, lampy dookoła. I ja tak zaciskałam piąski, mówię, muszę tutaj wrócić, to mi się tak podoba ta praca. To jest bardzo dobra uczelnia. Było bardzo dużo ludzi turbozdolnych z całego świata. I ja siadałam obok gościa, który rysował, wiesz, 3 kreski i to nagle się okazywało jakiś po prostu wypierdziany w kosmos projekt, że ci szczęka opadała. Ja myślę sobie, Jezus, tu jest tyle zdolnych ludzi. No. A ja właśnie kocham takie projekty, gdzie wychodząc z domu, wydaje mi się, że jestem przygotowana i wszystko mam i nagle gdzieś tam kątem oka widzę jakąś białą męską koszulę, która w ogóle nie pasuje do briefu i w ogóle nie było o niej mowy. I ona aż tak do mnie mówi, weź mnie.
Best Kashuts.
Prędzej czy później nastąpiło. A tak naprawdę, to ja chciałem, żebyś przyszła na rozmowę do mnie tylko dlatego, że twój syn ma piękne imię.
O, naprawdę?
Bo mój ma tak samo.
Wiem, pamiętam. Nie no, jest to. A twój dlaczego ma na imię Henryk?
Mój dziadek się nazywał Henryk, no to świętej pamięci. No patrz.
Damn. Ale jesteśmy oryginalni.
Tak. Dziadek się nazywał Henryk?
Tak. I to jest mój ukochany dziadek Henryk i no i stąd to imię, no.
Mój zmarł niestety, jak ja miałem niespełna rok, więc nie zdążyłem go poznać.
Okej. Nie, no to ja mojego znałam, był cudowną osobą i zawsze wiedziałam, że jak będę miała syna, to on będzie miał na imię Henryko.
I ja miałem dokładnie to samo.
A, no widzisz.
Ja po prostu wiedziałem, że taki, ja zanim jeszcze planowałem w ogóle dzieci, to wiedziałem, że będzie Heniek. Jak będzie syn, to będzie Heniek na 100%. Do tego stopnia, że moja siostra miała szybkie dziecko, syna też. I powiedziałem, jak słuchaj, jak nazwiesz go Henryk,
to w czambo.
To po prostu i nazywała go Kajtek, po innym znowu jakiś tam pradziadku w ogóle.
Ja miałam też dużą fiksację na temat imienia Zuzia, Zuzanna. Mhm. I mój brat szybko się doczekał potomstwa, bo miał 19 lat i właśnie nazwał tą córeczkę Zuzia i ja się na niego obraziłam. Aczkolwiek potem, widzisz, nie było, potem długi czas
nie było, problemu,
więc już jakby to był taki krótki konflikt.
Na sam początek, jeszcze zanim, bo ja mam do ciebie w ogóle tyle chcę się dowiedzieć rzeczy od ciebie.
Spoko.
Chciałem tylko jeszcze zacząć taką informacją, że Paradox Media byli tak super ziomalkami, że pożyczyli mi te wszystkie sprzęty, dlatego tak wyglądamy, jak wyglądamy.
Wow.
I jest pełna profeska, a to jest fajny dom produkcyjny, więc warto się do nich odzywać. Marta Śniło jest gościem, moi drodzy kochani. Nie chciałbym cię określać jednym słowem, bo
nie da się.
Bo trochę się nie da, mi się wydaje. Takie mam wrażenie, chociaż jednocześnie nie wiem też z drugiej strony wystarczająco dużo o tobie, żeby to określić tymi wszystkimi słowami, na które zasługujesz. Natomiast mi zostałaś przedstawiona jako, i to nie przez Świderka,
okay,
jako jedna z najlepszych stylistek w Polsce.
Nie no.
Taka top 3. Słyszałem.
Istotnie tak jakby było, nie wiem czy jeszcze dalej tak jest, no bo ja jak w tej przestrzeni modowej się poruszam i robię tak naprawdę różne rzeczy i za to jestem bardzo wdzięczna tej dziedzinie, że to nie jest kość łódeczkowata, nie jestem chirurgiem i nie siedzę jakby w jednym obszarze, bo absolutnie nie mam do tego predyspozycji, jeśli chodzi o mój charakter. Faktycznie w dawnych, dawnych czasach, kiedy mieliśmy na rynku magazyny mody i te stylistki odgrywały może bardziej kluczową rolę niż dzisiaj, to byłam w tych top stylistkach, czułam, że tak jest, że jestem w tej czołówce, ich tak naprawdę nigdy nie było zbyt wiele.
Wtedy.
Ale one też miały takie znaczące role, no bo było tam zaledwie kilka magazynów, nie wiem, 3-5 magazynów modowych. W każdym była jakaś szefowa działu mody, jakaś kluczowa stylistka, za nią szła konkretna estetyka. One miały coś do powiedzenia i liczyły się. I ja czułam na tamten moment, że coś znaczę, że faktycznie jakby mam fajną pracę, mam możliwość wyrażania samej siebie poprzez modę i to było super, ale gdzieś tam te czasy, myślę, że nie tylko w Polsce, ale na świecie troszeczkę się skończyły już. No i co?
A dlaczego się skończyły?
Myślę, że to się wiąże jednak z upadkiem magazynów mody, że zobacz, była Emanuel Art, była Karin Rothfield, była Grace Coddington. Mhm. I jakby ja potrafię je wymienić. Myślę, że ktoś, kto interesuje się modą, zna te nazwiska i potrafi je wymienić i wiesz, jak ich prace wyglądały. A już dzisiaj jakby to się kręci bardziej w obszarze celebrity, stylistek, które ubierają, nie wiem, Hailey Bieber czy kogoś tam. I one nie są tak znane, bo nie mają tej powierzchni drukowanej, tej formy wyrazu, tych nakładów, magazynów, które jakby były kupowane i gdzieś tam w tej układance dyktowały poczucie estetyki, nie
takie
wiem,
klimat.
Bardziej
utylitarne to się stało po
tak,
prostu
tak,
teraz
tak,
chyba,
tak. Gdzieś to się po prostu rozpłynęło po internecie. No to było konkretne medium, które miało jakby siłę przekazu i razem z tym jakby zejściem powagi sytuacji dookoła magazynów, to gdzieś tam przestało funkcjonować. Tak mi się wydaje, to jest moja opinia.
No, żeby być stylistką, trzeba szkołę skończyć specjalną?
Słuchaj, ja w ogóle nigdy nie chciałam być stylistką i ja skończyłam akurat specjalną szkołę, bo ja bardzo chciałam zajmować się modą od dziecka. Tak naprawdę nie miałam nigdy żadnych rozterek czy jakichś takich zastanawiania się. To bardzo w życiu pomaga. Jeśli jesteś zdeterminowany i po prostu tam, nie wiem, masz 5 lat, wiesz, co chcesz robić i konsekwentnie to robisz. No bo to jakby oszczędza ci czas, dylematy. Nie mówię, że było łatwo i poszło mi jak po nitce do kłębka, ale ja wiedziałam, chociażby całą moją drogę edukacji miałam już dosyć szybko ustawioną. Więc ja chciałam iść do liceum plastycznego, do którego potem poszłam do jakąś taką klasą plastyczną. Zdawałam na SPD Łodzi, nie dostałam się za pierwszym razem, więc poszłam do takiego studium projektowania i konfekcjonowania odzieży, więc jestem technikiem, technologiem odzieżowym, mam taki dyplom. Potem zrobiłam ASP, potem wyjechałam do St. Martin's College w Londynie. Też tam się usiłowałam dostać chyba z 3 razy. Już wówczas pracowałam jako stylistka w twoim stylu. Na tym takim właśnie bardzo fajnym stanowisku. Jakoś szybko mi poszło w tej pracy jako stylistka. Myślę, że właśnie dlatego, że ja na widnokręgu miałam coś więcej. Ja chciałam być drugim McQueenem, ja chciałam być projektantem mody. I ta stylizacja była mi potrzebna do kontaktu z dobrem luksusowym, tak?
Ja do zasięgu też zasadniczo, nie?
Wtedy jeszcze nie było zasięgów. Mnie pchało to, że ja pracowałam jako projektant w firmie odzieżowej, takiej street stylowej, zajmującej się koszulkami, bluzami, bla, bla, bla. Siedziałam tam w Chinach, robiłam te rzeczy, ale każdy, kto ma trochę do czynienia z tym biznesem, wie, że to z modą nie ma tak dużo aż do czynienia. Mi się marzyły te wielkie kreacje. Couture, Chanel, Dior. Ja po prostu zastanawiałam się, gdzie jako ta dziewczynka z Torunia ja się z tym Diorem i z tym Chanelem najprędzej zetknę. No i tak naprawdę miałam taki sprytny plan, że na stronie twojego stylu pojawiło się takie ogłoszenie, że stylistki robią taki konkurs i mogą ciebie przerobić. Wtedy ten pierwszy raz usłyszałam to takie hasło stylistki, stylizacja. I ja postanowiłam się tam zgłosić jako uczestnik. I siostra zrobiła mi zdjęcie na balkonie. Ja wtedy miałam operację przegrody nosowej. Miałam taki wielki muszyński wypchany nos. Dostałam się do Warszawy na casting. Miałam numer 620. To były czasy, gdzie nie było aparatów cyfrowych, wyobraź sobie. I weszłam taka spóźniona i wtedy tam pracowały, pamiętam, Agnieszka Samsel, Artur Wesołowski tam był, Basia Czartoryska. Ja tych ludzi oczywiście z tego magazynu znałam, bo byłam takim trochę psychofanem tego czasopisma. No i ja się dostałam i potem tam były 3 dni zdjęć w Warszawie. Mieszkałyśmy gdzieś tutaj w hotelu, te 6 uczestniczek tam brało udział w tej sesji. I ja pamiętam, jak ja stałam na tym planie, właśnie trochę tak jak tutaj u ciebie, te aparaty, lampy dookoła. I ja tak zaciskałam piąski, mówię, muszę tutaj wrócić, to mi się tak podoba ta praca. I gdzieś to się jakby ziściło. Potem poszłam na studia, nagle na drugim roku przyjechała dziewczyna, która pracuje w twoim stylu. Ja już miałam trochę dosyć tej pracy jako designer w tej firmie odzieżowej. Ona powiedziała po prostu, no to przyjedź do Warszawy. Mieszkałam u niej na kanapie i zaczynałam wszystko od początku, będąc tą asystentką w twoim stylu, od parzenia kawy. I mój plan to był dalej wyjazd do Londynu i zostanie wielkim projektantem mody, więc ta stylizacja nazwałabym to trochę taki, to jest produkt uboczny. To jest, to było zupełnie niezamierzone działanie. Ja też nie wiedziałam tak naprawdę, jak fajna to jest robota i jak wielu ludzi ci zazdrości, bo faktycznie w tamtych czasach jakby...
To było cool.
To było cool. Chodzisz na wszystkie imprezy, oglądasz sobie pokazy w pierwszych rzędach, masz taksówkę, jeździsz sobie tu, tam, siam, wybierasz te rzeczy, przebywasz z tymi wszystkimi ludźmi, którzy jakby poznajesz bardzo dużo osobowości, polityków, gwiazd dużego kalibru, modelki, ludzi kreatywnych, reżyserów, fotografów. No ja to wszystko dostałam jakby, no nie wiem, w pakiecie. Trochę tego nie doceniałam, jakby uważałam, że tak to po prostu jest. Ciągle się martwiłam, że jeszcze nie jestem tym projektantem tak naprawdę. I dopiero w Londynie, jak się zetknęłam z tą szkołą i tam trochę dostałam, że tak powiem, w kość.
Dlaczego w kość dostałaś?
Wiesz,
w sensie,
co?
Trochę cię do parteru to
miasto mnie przemieliło, ale też ja wyjeżdżałam relatywnie późno. Ja już zrobiłam tutaj licencjat na SP w Łodzi. Miałam tam, nie wiem, 20 kilka lat, już nie pamiętam ile, ale ja byłam już tak, wiesz, 23, 25, to było coś takiego. I wszystkim młodym ludziom polecam generalnie relatywnie szybko takie ruchy robić, bo ja być może gdybym od razu pojechała do tego Londynu, to już bym tutaj nie wróciła. Nie wiem, trudno mi jest wyrokować. Aczkolwiek ja wszystkie te prace zaczynałam od początku już na jakimś... Tą pracę w twoim stylu zaczynałam po tym, jak już byłam head designerem i miałam bardzo dobrą pensję. Z powrotem byłam asystentką za 0 zł. Potem zwolniłam się na piśmie w tej redakcji, gdzie miałam też bardzo przyzwoitą pensję i te wszystkie jakby tutaj...
Benefity.
A tam wylądowałam w szkole, która była bardzo kosztowna. Ja sobie wymarzyłam takie mieszkanko na Notting Hill, też bardzo kosztowne. Myślałam, ja traktowałam moje życie jak film do pewnego momentu. A potem ta proza życia mnie dopadła. Ja pracowałam w Zarze i w Surfages jako superwajzorka w Pradzie. Chyba z 12 godzin na dobę. Do tego miałam szkołę. A i tak ciężko nam było różne rzeczy załatwić. W Polsce ja byłam przyzwyczajona, że tu zrobiłam jedną kolekcję, drugą kolekcję, dyplom. Ja wszystko załatwiłam. Ja wszędzie, gdzie się pojawiłam, się uśmiechnęłam, tam zbiłam sobie piątki i mi się wszystko udawało. A nagle w tym Londynie musisz pisać podanie, nikt cię nie zna, miasto jest olbrzymie. Jakby mój czar tam nie działał. Czar Marty Siedziło tam nie działał, nikt nie wiedział w ogóle, kim ja jestem. Twój styl też... Nikomu nic nie mówił.
Tak, bo to nie był tytuł międzynarodowy.
Nie był tytuł międzynarodowy. Potem moja przyjaciółka, która pracowała w agencji reklamowej, ja miałam krótki epizod w L i ona w tym CV przestawiła mi to L i ten telefon zaczął dzwonić, bo były takie momenty, że ja szukałam tam pracy jako sales assistant. Po tym, jak byłam tą, wiesz, panią z magazynu, stylistką w Polsce i nikt do mnie nie dzwonił, słuchaj. Ja sama dzwoniłam na swój numer z CV, żeby sprawdzić, że ja dobry numer wpisałam.
Ale to jest fajna szkoła życia, w sensie, wiesz, jakby to fajnie weryfikuje.
Na maksa.
Totalnie się dostaje, jak się nazywa, no takiego kopa po prostu.
No dostajesz, no w czambu dostajesz kopa, no, to jest, no. To masz jedno zetknięcie z tym realnym światem pod tytułem, jeśli ci rodzice nie płacą za szkołę zarobki, jak przetrwać, jak się w tym mieście dużym ułożyć, bez rodziny, przyjaciół, znowu wszystko budujesz od początku. A druga rzecz, no to wiesz, ja też tam w tej szkole, to jest bardzo dobra uczelnia, było bardzo dużo ludzi turbozdolnych, Japończyków, no z całego świata. Ja siadałam obok gościa, który rysował, wiesz, 3 kreski i to nagle się okazywał jakiś po prostu wypierdziany w kosmos projekt, że ci szczęka opadała. Ja myślę sobie, Jezus, tu jest tyle zdolnych ludzi, że ja troszeczkę zaczęłam sobie zdawać sprawę, może ja nie do końca jestem designerem, może ja wcale nie mam DNA designera. Może ja jestem jednak tą stylistką, ja kocham modę, kostiumy, kocham łączyć ze sobą rzeczy, historię ubioru. Ja ciągle jakby składam elementy, ja jestem dobra w układankach, ale tak naprawdę gdybym ja miała wymyślić nowy kształt, zaczynając od kropki, to nie do końca jest to moja... Nie czuję się w tym aż tak bardzo. Więc ja tam dostałam... Z dwururki tak naprawdę, bo raz tak życiowo, normalnie, personalnie, że w tym mieście musiałam się odnaleźć i sobie radzić, a z drugiej strony tutaj w Polsce zawsze mi się wydawało, że jestem turbozdolna, miałam najlepszy dyplom na roku, wszystko co zrobiłam było super, dostałam tą pracę jako designer, potem w tym twoim stylu, a tu nagle myślisz sobie, kurka wodna, świat jest pełen zdolnych, kreatywnych ludzi, jest większy niż myślałam. No i to mnie tam tak naprawdę dopadło i gdzieś zweryfikowało. To był ten moment.
Widzisz, nie spodziewałem się takiej historii. A zadam ci teraz abstrakcyjne pytanie. Jaki jest znak zodiaku?
Baranem jestem.
Baran, okej. Okay. Nie, tak sobie po prostu pomyślałem.
To by był ja, jakbyś miał syna Henryka i byśmy byli baranami.
Dokładnie o tym myślałem, dlatego że wiesz co, że...
A ty jaki jesteś znak zodiaku?
Lew.
O, jak moja mama. Dobrze.
Ja też wiedziałem bardzo wcześnie, że chcę robić zdjęcia.
Okej. Okay.
I niestety u mnie to nie było tak poukładane jak u ciebie, że ja wszystko robiłem w tym kierunku, tylko ja nic nie robiłem dzięki okay. temu. W sensie to była świetna wymówka, żeby na przykład nie chodzić do szkoły. Bo ja i tak...
Ale to ja też to miałam.
Tutaj, nic mi się to i tak nie przyda do tego, co ja będę robił.
Słuchaj, to jest dla każdej osoby, która ma pasję w sobie, jakieś coś na widnokręgu, swój cel i marzenie. To jest właśnie, to jest taka przypadłość, bo moi rodzice są matematykami, obydwoje. Bardzo dobrze wykształconymi, generalnie uczyli też tej matematyki. Ja w liceum miałam kibel z matmy, możesz to sobie wyobrazić?
Ja nie miałem kibla, ale był jeden taki... Słuchaj, w ogóle to jest teraz dopiero wpadło. Ja prowadziłem radio szkolne.
O.
Teraz mi to dopiero wpadło. Było coś jak radio szkolne.
Taki radiowęzeł?
Że
na przerwie tam
Coś takiego, okay. tak. Tylko myśmy to internetowe robili radio.
Okay.
Bo to już było wcześniej, wiesz. Więc to była świetna wymówka, żeby siedzieć w sali informatycznej i nie chodzić na lekcje.
Wow. Szanuję to.
Ale teraz to dopiero w ogóle skleiłem. I nie miałem kibla, bo wyszedłem z tego... Ale tato pozdrawiam, bo tata nie wiedział nawet, że byłem zagrożony z trzech tych i miałem poprawkę w lato z trzech przedmiotów.
Wow.
Ale żeby mieć spokojne lato, to podrobiłem świadectwo i pokazałem
nie wierzę.
Rodzicom.
Tak. Ale gdzie, w Photoshopie?
Tak. Podrobiłem świadectwo, kolega miał laserową drukarkę.
Może my nie powinniśmy tego mówić, słuchaj.
Wiesz,
dzieci to oglądają, jeszcze ktoś wpadnie na jakiś
okej, okay, no co, tak, ale to są fakty. No,
no tak.
Słuchaj, kreatywny byłem już.
Nie no, no trzeba, jej, widzisz, no to jest właśnie to, że może moglibyśmy wykonywać te swoje zawody dużo prędzej niż byśmy chcieli, ale jednak droga dojścia jest jakaś tam.
To jest prawda. I wiesz, że też nie dostałem na SP za pierwszym razem.
Boli, nie?
Za drugim razem dostałem się. Strasznie, bo wiesz, jeszcze ja się tutaj opieprzam przez całą tą edukację, tylko przechodzę, żeby po prostu już mieć to z głowy, bo ja przecież będę na SP i oni...
Nie, no myślę, że to jest takie... To jest naprawdę dla młodego człowieka takie odrzucenie ze strony uczelni, koledżu, wykładowców, jakiegoś takiego castingu czy konkursu. No to jest bardzo silny impuls i to oczywiście z perspektywy czasu myślisz sobie, to jest niewymierne, no bo na ASP coś się komuś podoba, jakiś obrazek się podoba, jakiś nie. Potem z biegiem czasu już się na to odparniasz. Ale ten pierwszy moment, kiedy przygotowujesz się przez 2 lata, chodzisz na lekcje rysunku i malarstwa, a potem bum, jakby nie dostajesz się, bo ktoś zadecydował, że się nie nadajesz i nawet nie masz tak jak na egzaminie tam jakieś punkty, tu rozwiązałeś zadanie, tylko to po prostu to jest taka rzecz...
Dużo bardziej takie płynne.
Dużo bardziej płynne, no wiesz, i to jest trudne. Myślę, że nawet taki kosz od jakiejś ukochanej osoby, chłopaka czy dziewczyny jest w sumie bardziej gdzieś tam...
Do przejścia. No tak, tak, bo zaraz masz drugą ewentualną opcję,
no,
trzecią,
zależy
czwartą.
Jak to znosisz, ale ja to pamiętam, że ja to przeżyłam, to pierwsze niedostanie się na ASP w Łodzi, nawet tak dosyć intensywnie, ale potem się dostałam.
Ja poszedłem na studia, na psychologię... Nie wiem, co był za pomysł. Roku...
Przydaje ci się psychologia w twoim zawodzie i w twojej tutaj
tak,
pracy.
Ale nie skończyłem tego w ogóle. Ja tam dziewczyny podrywałem tak naprawdę przede wszystkim.
No tak, tam jest dużo dziewczyn takich, można sobie pogadać.
Tak. Później się dostałem, wyrzucili mnie, wyjechałem za granicę i dopiero po kilku latach skończyłem studia, zresztą fotografię. I się bardzo cieszę, tak jak teraz powiedziałaś, że ty polecasz takie ruchy wykonywać może szybciej ludziom, młodszym, mówisz o przeprowadzce czy coś, to akurat jeżeli chodzi o edukację, ja uważam, że, bo wiesz, mamy w Polsce taki syndrom że wszyscy muszą skończyć studia. Każdy musi skończyć studia.
Nie? Tak, nie wiem jak teraz, ale w naszym pokoleniu było bardzo to intensywnie odczuwalne.
Tak, i to się zrobiło mnóstwo szkół prywatnych. I wszyscy studiowali. Tytułów
do kupienia.
Dokładnie. I ja uważam, że ten moment trzeba jak najbardziej oddalić. Jakby w sensie, że nie każdy po liceum po pierwsze wie, co chce robić. Wiesz, ile znasz ludzi, którzy skończyli jakieś tam studia i pracują rzeczywiście w tym zawodzie?
Maksa mało.
Moim zdaniem warto jest poczekać, szczególnie jeżeli to są takie rzeczy, które naprawdę wiesz, że będziesz robić, że chcesz to robić.
Bo czasem nie wiesz, tak? Bo czy jest masa ludzi, którzy po prostu nie wiedzą i gdzieś tam jakby próbują różnych rzeczy i po prostu nie wiedzą. Ja jestem z rodziny takiej dosyć naukowej, mocno wykształconej i to moje ASP to był trochę taki dziwaczny pomysł. I pamiętam, że mój dziadek od strony mamy to tak mówił, ale co to są za studia, co ty potem będziesz robiła i tak dalej, i tak dalej. Ale nie przejmowałam się tym. Myślę, że dzisiaj tak szczerze jakby to wykształcenie przez to, co mówisz, że jest tyle ludzi, którzy są wykonują jakiś zawód, są w tym dobrzy, są w tym świetni, robią to z pasji, a potem jak ich pytasz, kim oni są, to oni są albo stomatologiem, albo kimś zupełnie innym, albo w ogóle nie mają żadnego wykształcenia. I to jest jakby super, myślę, odnaleźć to, co chcesz w życiu robić, jest dużo ważniejsze niż to tak naprawdę na jakie studia i gdzie pójdziesz. Chociaż ludzie i towarzystwo na tych studiach, tak jak ty mówisz o dziewczynach, tak to ci ludzie, z którymi się otaczasz, czyli miasto, miejsce, gdzie mieszkasz, ludzie na uczelni, kumple, ziomki, no to z kolei jest znowu silny bodziec gdzieś tam kształtujący.
Bardzo, bardzo silny. Ja słyszałem nawet chyba Tim Ferriss, taki jest Amerykanin, autor i w ogóle tam rozkminiacz, biohacker, takie tam różne. On chyba powiedział, że każdy z nas jest wykładnią trzech najbliższych osób.
Okej.
Okay. Że ludzie, którymi się otaczasz, ty jesteś jakby po prostu średnią tego. I coś w tym jest.
Coś w tym jest.
Na przykład w Stanach przecież do szkoły się chodzi w dużym stopniu, w sensie na studia, nie tylko po to, żeby, czy tam do prestiżowej tym bardziej, mm-hmm. nie tylko po to, żeby zdobyć ten, tylko ze znajomości, żeby tych ludzi wszystkich znać.
I
to gdzieś tam się później przekłada.
Ja już też to skumałam i stąd była ta moja chęć dostania się do tej szkoły w Londynie, bo ja wiedziałam, że tam są właśnie te dzieciaki z całego świata, że tam masz te wszystkie scholarship, jakieś szkolenia, potem dostaniesz pracę w Stanley McCartney, gdzieś tam, że tam tak naprawdę masz dojście do tych kontaktów, że tam są ci ludzie. Tam te uczelnie są też tak pomyślane, że masz tak naprawdę na tym projektowaniu odzieży, to jest olbrzymi wydział, masz women's wear, men's wear, graphic design, buty, biżuterię, że łącząc się gdzieś tam w taką paczkę z tymi studentami, możesz zrobić całą firmę odzieżową, wiesz, masz wszystkich specjalistów, fotografa jednocześnie właśnie modowego, kogoś, kto robi wideo modowe, że bardzo dużo ciekawych projektów powstaje już w tej szkole i w ogóle w tym St. Martins oni mają przecież zawsze pokazy na Fashion Weeku również, to są takie odkrycia, takie młode talenty po tej szkole i oni od razu mają ustawione, gdzie oni pójdą do jakiego domu mody, tam to jest po prostu taka to jest część biznesowej struktury. Tak naprawdę koledże to są gigantyczne biznesy. One mają swoje nieruchomości, swoje ziemie. To są duże, duże, duże biznesy dobrze funkcjonujące i gdzieś jakby jak tam się dostajesz w ten obszar, no to jesteś częścią tego układu.
A znałaś jakichś Polaków tam w tej szkole? Było dużo Polaków?
Wiesz co, nie było dużo Polaków. Ja wylądowałam w jakimś takim właśnie mieszkanku, gdzie miałam Nowozelandczyka, Portugalczyka i Rosjankę. I potem chodząc po korytarzu, faktycznie natknęłam się na mojego byłego asystenta Alessandro z Twojego stylu. On studiował historię fashion i oczywiście wpadliśmy sobie w ramiona i tam cały ten Londyn chodziliśmy, spacerowaliśmy w kółko, o tym rozmawialiśmy, bo znowu ta moda stała się taką pasją łączącą nas, tak? Czyli chodziliśmy na wystawy, umawialiśmy się w jakichś takich miejscach, bibliotekach, ja chodziłam do niego. Potem inną moją przyjaciółkę, która z kolei w London College of Fashion studiowała i ona miała znajomego Polaka, więc gdzieś tam jakby tych Polaków zaczęłam po drodze poznawać. Viva Moda, magazyn Viva do mnie przyleciał na sesję, bo ja dalej byłam tą stylistką na obczyźnie, więc tak naprawdę to były czasy, gdzie ja rysowałam komiksy do Vivy Mody o modzie I jakby nigdy tego pomostu takiego między polskimi redakcjami a tym go nie spaliłam, że tak powiem. Zawsze byłam gdzieś
rysowałaś
tam.
Rysowałaś komiksy.
Rysowałam komiksy, tak. Takie trzy taki storyboard składający się z trzech kadrów, na którym opowiadałam konkretny trend modowy albo konkretną historyjkę modową. To było świetne, uwielbiałam. Miałam taką postać, takie alter ego, ona się nazywała Claudie, to była taka dziewczynka i ona tam właśnie sama sobie robiła sukienkę z wycinanek, jak był trend wycinanki. Był taki trend, kiedyś tam dużo było na pokazie takich wycinanek. No i uwielbiałam ją, uwielbiałam to rysowanie. I to gdzieś mi się z poczucia jakiejś takiej samotności może i nudy, że ja tą dziewczynkę sobie rysowałam i ona tam wszystko mogła zrobić, nawet jak kogoś zabić. Takie miałam, że ona cię tam strzela do kogoś. No czasem sobie tam rysujesz, jak ci się nudzi, to coś tam szkicujesz. I to była
ale nie o zabijaniu.
No nie.
Ja jestem ciekaw, czym ty mnie jeszcze zaskoczysz. Bo stylistka, tutaj komiks jeszcze, wiadomo, to wszystko się tam wokół mody kręci. Dzisiaj magazynów już nie ma, tak naprawdę, umówmy się. Jest internet, który przejął to całkowicie. To co ty teraz robisz?
No i ja, słuchaj, gdzieś pozbierałam do tego koszyczka tych swoich umiejętności i wszystkie te historie i się okazało, że jestem bardzo zorganizowaną i taką dobrze gospodarującą swoim zasobem postacią.
Ta matematyka może tutaj.
Ta matematyka mniej, aczkolwiek ja dokładnie mogłabym ci powiedzieć, ile metrów kwadratowych ma to pomieszczenie, ile ty masz w klacie, więc ja z matematyką jakby jestem okej w tej przestrzeni, kiedy ona mi realnie służy. No i co? I założyłam taką agencję kreatywno-kontentową, to się nazywa Chaos Collective, z racji tego, że podobnie jak ty, pracuję z różnymi młodymi i starszymi ludźmi z dziedzin tam fotografia, wideo, właśnie nie wiem, stylistki, asystentki stylistów. I mam paczkę takich jakby ziomków swoich, z którymi wspólnie realizujemy projekty dla różnych marek odzieżowych. Bardziej poważne i mniej poważne. Od takich dużych firm odzieżowych do prawie, że personalnej kreacji wizerunku. Czyli w tej agencji robimy wszystko związane z modą i z wizerunkiem marki czy osoby w internecie. Czyli produkujemy zdjęcia, tam wymyślamy, jak to ma być zrobione i tak dalej, i tak dalej. Od billboardów na ulicy, przez takich marek jakby polskich, streetowych, po jakieś zagraniczne nawet marki kosmetyczne, więc tej pracy jest dużo i to działa stricte jako agencja. Ja trochę tam jestem takim, ona się nazywa Chaos Collective, opowiem ci skąd się wzięła nazwa, to jest śmieszne, ale nie wiem, czy powinnam to jakby.
No dawaj.
No już długo tam pracowałyśmy, nie miałyśmy nazwy. I kiedyś moja asystentka Magda poszła na piwo z koleżankami, a jestem bardzo chaotyczna. Ja jestem osobą turbo chaotyczną. Taką, że wiesz, mówię coś, potem zapominam, przynoszę coś, zmieniam. Myślę, że ludzie czytają w moich myślach, podaję zły adres, jadę gdzie indziej. No jest to naprawdę challenge. No i ona dzwoni do mnie i mówi, mam nazwę dla agencji, może chaos. I ja tak myślę sobie, czy ty oszalałaś, to kto będzie pracował z agencją, która się nazywa Chaos? Nikt nas nie zatrudni. No i do innej naszej koleżanki tam dzwonię, mówię, słuchaj, co ona wymyśliła, że nasza agencja będzie się nazywała Chaos? Ona mówi, w sumie wcale nie taki zły pomysł. To może tak Skandynawia, może tak z duńskiego, Chaos? No i tak naprawdę zostało i ta nazwa bardzo pasuje do tej agencji, bo wszystko na początku jest faktycznie tym chaosem, tą kreatywną burzą mózgów, tym wymyślaniem i tym, w czym ja się specjalizuję, czyli robieniem tego kreatywnego bałaganu. A potem dziewczyny tną to na kawałki, sprzątają i one już mają zupełnie inne predyspozycje. To mnie też nauczyło pracować z ludźmi, którzy nie są tacy jak ja, tak naprawdę są skrajnie inni, albo myślą podobnie, ale pracują inaczej, dużej tolerancji, spinania tych budżetów, mocowania się z potrzebami rynku, z realiami tego rynku i to robimy w chaosie. A tak naprawdę gdzieś po drodze, no bo ja również jestem mamą, jak wiesz, mam dwóch synów i zmęczyło mnie po tych wszystkich latach ta praca w usłudze. Ty też masz tak, że jakby jak jesteś chory albo jak twoje dziecko jest chore, no to masz problem, żeby przyjść do pracy. Ja gdzieś tam na etapie wycinania migdałków u starszego syna Henryka stwierdziłam w tym szpitalu, że to jest takie niesprawiedliwe, że ja jakby tyle pracuję, ale jak dzieje się taka losowa historia, no to
nie możesz się wyłączyć.
To nie mogę się wyłączyć, muszę przyjść, muszę jakby I stworzyłam taki biznes e-commerce'owy, bo bardzo chciałam coś sprzedawać w internecie. Jako, że jestem projektantem, w pierwszym momencie pomyślałam, no to będę... To coś zaprojektuję i sprzedam może. Ja doskonale jako stylistka wiem, co powinnam projektować i też wiem, jak to zaprojektować, no bo jednak te wszystkie szkoły przeszłam, więc na takie potrzeby jakby sukienek w kwiatki czy bluz dresowych to na pewno dałabym radę i wstrzeliłabym się w tą niszę, ale generalnie mam gdzieś problem z tym, z tą nadprodukcją i z tym kolejnym produkowaniem kolejnych rzeczy, bo wszędzie wszystkiego jest pełno. Jeszcze jako stylistka z tym się stykam jakby every day, tak? Idę do centrum handlowego i widzę, że to jest zawalone, są te centra handlowe. Idę do tych projektantów i widzę, że oni tu się mozolą nad budżetem na nową kolekcję, czy z kim zrobią kamę, a tam jeszcze są stare, niesprzedane rzeczy. No i stąd się wziął pomysł na nowy element, zresztą stronę też odkupiłam od istniejącego już sklepu, czyli ona też jest jak gdyby... vintage, kind of vintage, czy z drugiej ręki. Czy
strona internetowa, która jest vintage.
Tak, ona jest second hand w zasadzie. No i tam na tej stronie, na tej platformie sprzedajemy wszystkie te rzeczy, które projektantom się nie udało ich sprzedać, które gdzieś zalegają. To są marki, które coś tam się poślizgnęły, nie wiem, ta rzecz miała nie takie zdjęcie, bo czasami, no wiesz, pracujesz w tym biznesie, więc wiesz, że czasami wszystko jest ekstra, tylko to była nie taka fota i ta rzecz się w internecie nie sprzedała.
Nie ten rok akurat,
nie ten rok, nie ten kolor. No więc ja tam myszkuję, chodzę, wyciągam, sprawdzam, co oni mają i od nowa robię cały ten content, czyli tak naprawdę to, co kocham najbardziej, czyli... muszę wymyślić, co to będzie za modelka, gdzie my to zrobimy i tak dalej. I tam sobie tak hobbystycznie realizuję te swoje wizje z tymi fotografami, których czasami chcę sprawdzić, czasami są to zupełnie nowe osoby. To są, wiesz, tam mam taką przestrzeń, w której mogę się realizować, ale tak naprawdę od roku czasu, bo otworzyłyśmy to w walentynki, zderzyłam się z tematem sprzedaż w internecie e-commerce, który jest dla mnie absolutnie fascynujący i to jest ten moment, gdzie już od tej sztuki, tego ASP, tej kreacji w jakimś sensie odchodzę i uczę się znowu czegoś nowego, więc przez ten biznes roczny, on nie jest jakimś, wiesz, money makerem jeszcze, ale ja czuję, że ja tak naprawdę zaserwowałam sobie po latach kolejny college, jakieś takie szkolenie, gdzie zderzam się, bo tego nie masz. To jest tak żywy twór, internet, że musisz się tego uczyć na bieżąco, tak. Na próbach i błędach i jakichś takich inwestowaniu, sprawdzaniu, jakichś takich ruchów do przodu, no to nie działa, no to inaczej. I to mnie absolutnie fascynuje. To mnie absolutnie fascynuje, pochłania i tak naprawdę ja też jestem lepszym pracownikiem w tej swojej agencji, bo wiem jak to działa, bo gdzieś to testuję na sobie. Tak?
Bo rozumiesz tego klienta.
Rozumiem tego klienta, wiem ile budżetu jest w produkcie, ile jest w sprzedaży, ile jest w Google Adsach, co trzeba zrobić itd., itd. Więc pierwszy raz od bardzo, bardzo, bardzo długiego czasu mam wrażenie, że wszystkie klocki wskoczyły na swoje miejsce u mnie. I mam taki absolutny jakby spokój. Oczywiście okay. To jeszcze nie jest tak, jak to ja bym chciała, żeby wyglądało, że tutaj przywiózł mnie kierowca, mam 3 asystentów i tak dalej.
Czyli Pretty Woman generalnie.
Tak, tak, tak. Nie no, bo Pretty Woman dostała od tego pana, ja chcę sobie zapracować.
No tak, ale chodzi mi o jakby
ale tak.
Ten,
no, nie, no, tak.
To życie.
No. Tak, dokładnie to jest ten kadr, gdzie ona idzie w tej czerwonej sukience, ma tą diamentową kolię i tam wychodzi i jedzie tym jetem, gdzieś tam tak. Podróżuje.
Marta się śniło.
Tak,
kurde, no jestem wbity w siedzenie totalnie. Ja pamiętam, notabene pracowaliśmy razem przy zdjęciach dla tego hotelu, w którym tak. Właśnie teraz nagrywamy.
Tak, danych. Świetny hotel, przepiękny widok, ja tu w ogóle nie mogę się... Bo jestem super umiejscowiony, jakby dojeżdżasz tak. To w sekundę.
Dlatego ja go tak bardzo też
nie,
lubię.
Nie, no świetne
pomijając
miejsce.
To, że no właśnie fajnie się tutaj nagrywa, bo widać tutaj Warszawę z tyłu, ale ja pociągiem, bo ja jestem z Gdańska, więc z Gdańska przyjeżdżam na dworzec, wychodzę, idę do hotelu prosto.
Nie, no jest... ja pierwszy raz tutaj widzę, byliśmy na dachu w czasie tej sesji wszędzie, tak, ale tak. Pierwszy raz widzę, jak to jest naprawdę faktycznie centralnie.
A wiesz, co jest najlepsze, że wchodzę, ja nie wiedziałem o tym, wchodzę tutaj do tego pokoju i tego obrusu tutaj nie ma normalnie.
Okay.
To nawet nie jest obrus.
No właśnie tego dotykałam, tutaj coś dziwnego jest pod spodem.
A tam jest ręcznik. Tam jest, słuchaj, tam jest ręcznik, żeby nie dzwoniły szklanki.
A, sprytne. Kocham takie patenty.
No, ale tutaj jest naklejka
okay.
Z jednym z naszych zdjęć.
Z sesji.
Z tej sesji.
Nie no, ja powiem ci, że...
Czekaj, tylko to jeszcze dokończę. Z tym jak... Ciebie nie było chyba już, ty musiałaś czasem się zerwać. No jak ona jadła kanapkę okay. Z tyłka.
Okej. Okay.
To brzmi...
Kto jest zainteresowany, trzeba tutaj doszukać na kanałach.
Tak, jest na Instagramie chyba. Na Instagramie raczej
jest.
Generalnie to ja pamiętam wtedy, że strasznie się bałem naszej współpracy, ale Marcin mnie zapewnił, że jakby w ogóle super. A przez to, że ja też właśnie w Polsce długo nie mieszkałem, więc ja nie wiedziałem, kim ty jesteś, wiesz, jakby nie miałem w ogóle kontekstu tego. I to ktoś mi, jak nie pamiętam, ktoś z ekipy zapytał się, kto jest stylistą, nie? Ja mówię, no Marta Siniło. Tak, wow, okej, to jest topka, to jest w ogóle, ja mówię, kurde, no to super, ekstra. I pamiętam, co bardzo często się zdarza, to jest tak jak, widzisz, też trochę chaotycznie, pamiętam, że się trochę bałem tej współpracy, bo się nie znamy po prostu, a ja miałem bardzo konkretny pomysł, co ja chcę zrobić.
Tak, wiem.
W sensie, jak to ma wyglądać, w sensie jakby, jeżeli chodzi o stylizację, jakby cały ten w ogóle klimat tego. I tak naprawdę, normalnie, dając ilość informacji, które ja tobie dałem, to stylista byłby na mnie wkurwiony, to po pierwsze, a ty nie byłaś, przynajmniej nie powiedziałaś tego.
Nie, no nie byłam. No.
A po drugie, to było, tam było bardzo dużo niedopowiedzianych rzeczy i też zakładałem, że oczywiście, no przecież to jest naturalne, że to o to chodzi, a nie o to. I ty dowiozłaś dokładnie to, co ja miałem na myśli.
No słuchaj, bo może tutaj nie wszyscy wiedzą, na czym ta nasza praca polega, bo jakby to tworzenie tych sesji zdjęciowych, tak, w której my oboje pracujemy jako fotograf, ja jako stylista, no są jeszcze modelka, model, beauty team i tak dalej, że to jest trochę tak, że my mamy w głowie jakiś obraz, tak, on nam się wyświetla, tobie na pewno, no bo ty jakby miałeś to zlecenie, widziałeś, miałeś tą wizję, no i potem po drodze łapiesz tych ludzi do współpracy i musisz im jakoś to zakomunikować i oni wchodzą z tobą, mi się wydaje, że ilość zrobionych sesji, jakichś takich słów kluczy i chęć z punktu widzenia stylisty, żeby on sobie pomyślał, aha, to jest to, jemu chodzi o to, to ma być tak, okej, okay. Wiem. No nie, ja bardzo szybko wiem, ja bardzo szybko intuicyjnie do tego podchodzę, również do klientów, oni często tak siadają ze mną, to oni sami nie wiedzą, czego oni chcą. I ja myślę sobie, no dobra, no to tak i tak. I, ale faktycznie tu się bardzo dużo opiera na chemii. Ja rozumiem twój stres i niepokój, bo to jest trochę tak jak, kurde, taniec. No ktoś cię prosi do tańca i czasem to po prostu idzie gładko, jest fajna zabawa i jakby jest jakaś magia w tym. A czasami ktoś ci depcze po piętach, w ogóle to nie ten rytm. No takie sesje też miałam ja na pewno i ty też, więc to jest troszeczkę... To jest praca kreatywna i to jest magiczna substancja, taka sesja i ona po prostu raz wychodzi lepiej, raz gorzej, raz czasem są różne przeciwności losu, a ona i tak wychodzi super, więc to jest taki, ja to kocham, ja to właśnie w tej pracy kocham i to jest to, co zgubiło mnie, że ja w tą stylizację tak na wiele, wiele lat wpadłam, bo tutaj bardzo szybko widzisz rezultat. Zobacz, my sobie postanowiliśmy coś, ty powiedziałeś, jak to ma wyglądać, jakieś tak, wiesz, właśnie, to ma być tak,
abstrakcyjnie luźne,
szalona osoba, że tutaj machasz rękami, to mówisz tak, to zrobimy tak, to będzie tak i bum. I za chwilę ten obraz, to zdjęcie z tym kanapką jest na stole. Więc jakby, i to jest fajne, że potem faktycznie widzisz te zdjęcia i one są dokładnie takie, jakie miały być. Masz taki spokój w sobie, że jakby okej.
Okay, znaczy, prawda jest taka, że nie wiem jak ty, ale ja do samego końca nie wiem, jak to ma wyglądać.
No, mi się wydaje właśnie, że wiesz doskonale, bo ja też mogę ci powiedzieć, jakie jest moje odczucie i ja od razu tych ludzi rozpoznaję, którzy jakby wiedzą i nie wiedzą. W sekundę. I jakby mi się wydaje, że ty właśnie...
Znaczy może i wiem, ale to jest takie... Ja sam nie jestem pewien do końca, wiesz, jak to dokładnie będzie wyglądało. Ja wiem, co tam ma być, ale pozwalam prostu trochę, żeby tam jakoś to się płynnie poruszyło.
No trochę, ale generalnie wiesz, bo jesteś bardzo sfokusowany na planie. Jakby cały czas gdzieś tam rolą fotografa i producenta, ale w dużej mierze fotografa, jest pchanie tej całej układanki w kierunku, no bo tak naprawdę to ty trzymasz ten spust, tak? Ty ostatecznie wiesz, kiedy to jakby jest i kiedy tego jeszcze nie ma, więc i tak długo układasz tych ludzi, ich nogi, ręce, sukienki, przestrzeń dookoła,
kanapki,
śmietniki, kanapki, tyłki, roślinki, że aż będziesz to po prostu gdzieś czuł, że to jest to, no i mi się wydaje, że akurat myślę, że wiesz, tylko faktycznie tego jest dużo do przewalczenia po drodze.
Znaczy,
więc...
ja to chyba już przytaczałem w jakichś innych odcinkach, ale powiem to po raz kolejny. Kiedyś byłem na wykładzie Davida LaChapelle'a, który był ogromnym zresztą wpływem w ogóle na to, że zająłem się fotografią i że chciałem robić zdjęcia. Pamiętam, zobaczyłem.
Każdy ma takiego guru. Ja miałam McQueena, ty miałeś LaChapelle'a.
Tak. I pamiętam, on powiedział, że planowanie to jest podstawowa rzecz.
Okay.
Że jeżeli zaplanujesz sobie na te zdjęcia jak najwięcej rzeczy, to wtedy dopiero możesz sobie pozwolić na tą wolność, bo masz spokój, że wszystko na pewno się wydarzy tak, jak ma. Okay. A dopiero wtedy możesz...
Tutaj był akurat widocznie klient ci ufa i miałeś jakiś rodzaj swobody.
To była druga sesja już dla nich, wiesz?
Tak, no bo jak robisz reklamę groszku Bondi Well i masz przynieść t-shirt w kolorze groszku Bondi Well, no to jakby masz dosyć ograniczone, ograniczone pole działania. A ja właśnie kocham takie projekty, gdzie wychodząc z domu wydaje mi się, że jestem przygotowana i wszystko mam i nagle gdzieś tam kątem oka widzę jakąś białą męską koszulę, która w ogóle nie pasuje do briefu i w ogóle nie było o niej mowy. I ona aż tak do mnie mówi, weź mnie. Albo ja czasami po coś się wracam. I przychodzi jakiś taki dziwny moment na sesji, że ja nagle przypominam sobie o tej koszuli, albo nawet ją widzę i myślę sobie, bam. I to jest to, więc tu jest bardzo dużo rzeczy w naszej pracy, uważam, niewyjaśnialnych i jakichś takich metafizycznych wręcz.
Jest coś w tym, ale mam bardzo dużą satysfakcję rzeczywiście, jakby to, że nie wiem, czy to jest kwestia tego, że to się już pojawia właśnie, że gdzieś to jest, już istnienie, czy a myślisz, że... Temat stylistki upadł w ogóle już dzisiaj przez ten właśnie, w sensie, że to nie wróci, że nie będzie znowu jakiejś takiej innej formy tego może?
Wiesz co, myślę, że to jest właśnie, to jest bardzo szerokie, teraz jest rozbieżność, bo możesz być stylistką, taką personal shopperką, która po prostu chodzi na zakupy z tobą i są gdzieś dalej takie stylistki.
To jest taki turbo luksus zasadniczo.
No tak. No ale to masz jak wszędzie. To jest bardzo takie duże ciasto, jakaś taka harmonika, którą można rozciągnąć. Mi brakuje trochę tych takich stylistek opiniotwórczych, bo faktycznie jakby gdzieś to zaginęło, czy specjalistów, ludzi, którzy naprawdę są w kierunku mody wykształceni, mają przepracowane lata, wiedzą, o czym to jest i potrafią tą wiedzą działać w sposób merytoryczny. Bo to jest naprawdę dziedzina taka jak każda inna, moda, jak matematyka, fizyka, czy nie wiem, no i ona się po prostu składa z różnych elementów. No i dalej są takie stylistki, które po prostu gdzieś tam się interesują modą, coś sobie połączą, działają w tym obszarze aktualnych trendów, no bo to jest modne. Jakby dużo... Gdzieś ten zawód stracił na znaczeniu. Dawniej stylistka była też jednocześnie redaktorem mody, troszeczkę art directorem. To były bardzo istotne funkcje, tak? My decydowałyśmy również często, jaką modelkę wybierzemy do sesji. Taka stylistka, z którą się wszyscy liczą, no to ona decyduje, kogo ona weźmie do sesji, więc ten ktoś będzie na okładce, więc ta twarz sprzeda nakład. Nie wiem, do kampanii... mody, to ma być tak i tak. To są tak naprawdę duża wiedza również biznesowa, kreatywna, art directorska, ale też biznesowa. To jest duża rzecz. A są takie stylistki, które po prostu też są stylistkami. One gdzieś są w centrach handlowych i tam polecają ludziom, robią jakiś pokaz mody. No takie po prostu...
A czy ty uważasz, że jesteś influencerką?
Tak. Tak, ale ja nie jestem jakby gigantyczną influencerką. Ja jakby muszę być influencerką, żeby trochę samą siebie inspirować, bo ja jestem taką, no lubię pokazywać, mówić o sobie, lubię też testować rzeczy, więc moje influencerstwo wzięło się troszeczkę z przypadku, że ja wyobraź sobie przed sesją, no nie byłam w stanie wytrzymać, żeby nie ubrać tych wszystkich rzeczy, nie założyć ich na siebie, nie sprawdzić, jak to działa, jak to się porusza i często moje pomysły na zdjęcie wychodziły stąd, że ja wiedziałam, że jak się w tym płaszczu obrócę, no to on się cały poruszy,
to
tak?
Fajny jest ten ruch.
Tak, nie możesz tego, teoretycznie modelki to powinno być zadanie, ale czasami one sam doskonale, wiesz, mają 14 lat, nic nie widziały takiej rzeczy na oczy, moda ich może wcale nie fascynować, mnie moda fascynuje, więc ja po prostu lubiłam to testować i zaczęłam to testować gdzieś tam na sobie. Jak już to zaczęłam testować na sobie, nie zawsze ten płaszcz znalazł się na sesji, został sfotografowany, no to ja go wrzuciłam do siebie. No i tak to się zaczęło, więc ja jestem taką mikroinfluencerką, robię rzeczy, które naprawdę mi pasują, ale lubię się dzielić tą wiedzą. Również z punktu widzenia wszelkiego innego, jakby znaczy, no, matki, tam nie wiem, kobiety pracującej, nie tylko modnisi, o.
Okej. Okay. Interesująca rzecz to jest właśnie to, że no, masz dwóch synów, jesteś jednocześnie mamą. Tak. I masz do tego dwa biznesy, tak? Zasadniczo.
O, malutkie, ale dwa.
Tak. Ale, ale
dwóch synów, dwa biznesy.
Każdy coś odziedziczył. Do tego jeszcze jesteś influencerką.
Tak.
To dużo czasu zabiera, umówmy się. Nawet jeżeli to jest organicznie, to, to jednak dużo czasu po prostu zajmuje. Ja to wiem, bo też muszę pokazywać swoją pracę cały czas,
no, tak.
I w ogóle i podcasty i tak dalej. Ale właśnie jak to godzisz z rodzicielstwem? Bo to jest dla mnie na przykład temat bardzo ciekawy ze względu na moje doświadczenia też.
No wiesz co, powiem ci, że...
Czy oni są częścią tego świata, twoi synowie?
Oni są olbrzymią częścią, bo ja tak naprawdę jestem, wychowuję ich samodzielnie. Oczywiście mają tatę i tata tam pomaga od czasu do czasu, ale oni mieszkają ze mną. Jakby gdzieś tam przez wiele lat, zwłaszcza jak byli mniejsi, no to byli gdzieś tam, byliśmy na siebie skazani. No i faktycznie oni weszli w moją przestrzeń, no bo ja przecież pracowałam do ostatniego dnia, będąc w ciąży. Nawet dzień po terminie porodu jeszcze robiłam sesję do okładki L'Officiela, tam kopiąc tak naprawdę te rzeczy, pokazując nogą, co z czym. Ale ja myślę, że z racji tego, że to jest taka moja olbrzymia pasja, ja nigdy nie byłam w stanie się z tego wycofać na rzecz tych jakby dzieci nawet. I to nie chodzi mi o to, nie jestem taką kobietą, wariatką, która tam 24 godziny na dobę pracuje, ale faktycznie zabierałam te dzieci na plan, one były ze mną, wszystkie moje asystentki doskonale te dzieci znają, nawet się śmiejemy, że to są wujkowie, ciocie, bo dużo z tych młodych ludzi, którzy ze mną pracują, oni tak naprawdę wychowali ze mną wspólnie te dzieci. My się przyjaźnimy, jeździmy na wakacje, to są bliskie relacje. Może to brzmi trochę dziwnie, ale tak, te dzieci były ze mną na planie, potem faktycznie gdzieś tam zaczęły dostawać jakieś wózki do testowania, coś, więc ten obszar influencerstwa weszły tak w miarę jakby tak płynnie, naturalnie. To nie było tak, że ja pomyślałam sobie, o, zrobię z was influencerów i dostaniemy darmowe buty. Nie, tylko że to po prostu gdzieś ja z tymi markami pracowałam. Wiesz, to są lata kontaktów i gdzieś tam ta branża to jest druga twoja rodzina, więc jak wpadałam do showroomu i były jakieś buciki, nowa kolekcja dziecięcych, no to ja, Marta Siniło, stylistka, w pierwszym momencie od razu się nimi zachwyca, bo to jest fajne, młodowe, bo to jest, o wow, jeszcze dla dziecka też robią. No to ten ktoś mówi, no to weź sobie to, zobacz jak to działa, no to i wiesz, i potem ja tym się jaram w parku i biegam za tym dzieckiem i robię mu zdjęcie, nie dlatego, że ktoś mi każe i mam jakiś totalny tam deal, tylko ja naprawdę chcę tym innym...
To
jest autentyczne, ja chcę tym innym
autentyczne
mamom...
Autentyczne rzeczy się sprzedają najlepiej. Tak, znaczy, tak. Tutaj nie mam na myśli tego jakoś prioritywnie.
Nie, no...
W sensie one są autentyczne, dlatego my to kupujemy, dlatego to się podoba. No.
Tak, o. Potem już masz takie rzeczy jakieś tam techniczne, ubrania, nie wiem, kombinezony, wiesz, sporty, coś, co musi faktycznie działać. Tak? Ja jak tą smykałkę designera mam w sobie i lubię, jak rzecz autentycznie ci pomaga, nie wiem, w deszczową pogodę, czy faktycznie się sprawdza, czy buty młodsze dziecko może nosić po starszym, bo one jakby się sprawdziły.
Radę, no.
Jakby no, to jest też ta część praktyczna, czyli do czego ta moda służy, bo prędzej czy później to, co się dzieje na pokazach, to jest jedno, a potem masz swoje ubrania i dzieci ubrania i tutaj ta influencerska strona się jak najbardziej u mnie sprawdziła, że mogłam to po prostu na sobie przetestować.
A mam jeszcze jedną wspólną rzecz, teraz wpadło mi do głowy.
No.
I to nie jest tak, że ja siedzę i się zastanawiam, co my tu jeszcze wspólnego mamy,
dobra,
żeby
dawaj.
Była jasność. Tylko sobie przypomniałem, jak zacząłeś mówić o tych dzieciach, to sobie przypomniałem, że to od ciebie przecież miałem namiar na kolano.
Oreny, tak. No ale byłeś tam?
Byłem.
Jezus, to jest cudowne miejsce.
Byłem.
To jest taka dziwna nazwa, namiar na kolano.
No i jeszcze nikt nie wie, o co chodzi. To jest koło Wieżycy taka wiocha.
Tak.
I tam jest stadnina koni kolano.
Tak. Tak, tak. Ja jestem Kaszubką, ja się urodziłam na Kaszubach, ja w ogóle to jest przypadek akurat.
A skąd? Znaczy gdzie?
W Bytowie się urodziłam. Moi rodzice tam byli nauczycielami matematyki w Rekowie, w takiej małej miejscowości. No i mnie tam zebrali moi znajomi, którzy są aktorami, bardzo fajna para i z kolei ja się tam znalazłam w tym kolanie za ich sprawą. Ale jest to, przyznam, że to jest absolutnie magiczne miejsce.
Super miejsce, i, ale zmierzałem do koni akurat, bo ja... Staram się, znaczy teraz nie oszukujmy się, nie mam czasu, żeby jeździć jeszcze konno teraz, niestety. Chociaż bardzo bym chciał.
Ale tam możesz jeździć.
Ale tam jeździłem. Jakby, tak. Jak byliśmy, to jeździłem i dzieciaki też tam sobie, wiesz, ale to jest genialne. To było, ja mam takie nawet zdjęcie, później ci pokażę, jak mój Heniek miał taką zielony polar.
No.
Czapkę tak, no bo on sobie zawsze tą czapkę nasuwa na uszy, ona wygląda jak taka, wiesz, jak taki ze wsi, taki chłop po prostu ze wsi, okay. W kaloszach,
tak.
Biegnie do tego konia, bo tam można sobie wejść na polanę, tak, po prostu, tak. Gdzie te konie się pasą.
Tak, to jest duże stado.
I one przychodzą po prostu do ciebie i on się w ogóle nie, on tam chodził w ogóle jak taki rolnik, tak mi się po błocie, wiesz, idealnie, to jest super miejsce.
O, wiem, czyli doszliśmy do tematu naszego tutaj podcastu, czyli work, life, balance.
No przecież. Work-life balance, dokładnie, bo słuchajcie, bo to trzeba wyjaśnić, bo to jest kolejny wewnętrzny. Marta zapomniała, że to dzisiaj nagrywamy, dlatego ja jeszcze chwilę przed nagraniem napisałem rzeczy, na pewno pamięta. Ona, o kurde, to dzisiaj coś tam. I później do mnie zadzwoniła, mówi, słuchaj, wiesz jak jest, work-life balance, coś tam. I dlatego teraz pełne koło pięknie to wszystko zatacza.
Pełne koło. No i a propos organizacji, no to ja mam asystentkę, która sprawdza mojego Gmaila, bo faktycznie bez tych ludzi ja mam naprawdę bardzo dużo ludzi, którymi się wysługuje gdzieś tam. Ale ona nie sprawdza mojego Instagrama, a my umówiliśmy się, więc to jest dla mnie taka nauczka, że faktycznie jak coś nie jest, gdzieś taki znak dla mnie, że ja ogarniam to życie do pewnego momentu, jak faktycznie ci ludzie, którzy stworzą ze mną tą agencję i tą przestrzeń życiową są, a te moje prywatne sprawy, no to dalej tam się nic nie zmieniło, ja dalej jestem tym samym oszołomem, który nie wie, kiedy ma dentystę, kiedy się umówił tutaj koleżeńsko na podcast. No, ale tak, ale konie...
Ale konie. Skąd nie, no, u ciebie?
Ja jestem z Borów Tucholskich i ja strasznie się bałam dużych zwierząt i moja mama kiedyś zawiozła mnie do stadniny, żebym tak jakby przezwyciężyła ten strach, bo ja byłam strasznym tchórzem, ja byłam też bardzo nieśmiałą osobą, co jest jakby...
Znaczy, bo ja teraz bym nie powiedział.
Zabawne, ale pamiętam, jak sobie powiedziałam do lustra, nie będziesz taka... Potem gdzieś te konie się też... Ja wygrałam konkurs plastyczny i...
Wygrałaś konia.
Tak, i nagrodą były takie plenery malarskie i stąd to się jakoś wzięło. I w sumie ja jeszcze od 12 roku życia, tylko właśnie w takiej przestrzeni las, wiesz, muszę mieć fajny teren jeździecki. Ja bym nigdy nie była tam...
Galopy tam po polu, galopy, to jest
tak, jakieś, że tu sarna wyskoczy, ja muszę mieć coś takiego. W Londynie też nie mogłam jeździć konno, zapłaciłam 50 funtów za jazdę konną po Hyde Parku i koń miał... kubełek z przodu i kubełek z tyłu. I ja miałam taką kamizelkę odblaskową. I pytam tego pana, kiedy my będziemy galopować? A on mówi, nie będziemy, to jest Hyde Park. I ja myślę sobie, 50 funtów za godzinę nie będziemy galopować. Wracam do Polski. Work-life balance. To było krótkie równanie. I ja jakby muszę mieć, mam oczywiście jak każda szanująca się kobieta swoje pasje, bo mam pracę, dzieci, ale jeżdżę na deskorolce, jeżdżę konno, nie odpuszczę tego.
Na deskorolce?
Tak. Na surfskejcie jeszcze. Bo jeszcze ja chciałam być surferką, ale to mi tak trochę nie wyszło.
A wiesz, słuchaj, to jest po prostu kurwa jakiś... Uniwers chciał, żebyśmy nagrali tę rozmowę. Wyobraź sobie, tylko że...
Jedziemy na deskorolkę.
Nie, ja zrobiłem teraz ze swoimi zdjęciami 3 sztuki tylko longboardów.
O!
I jedna z nich...
Ale że ta zdjęcie jest na tym longboardzie, jakby naniesione, tak?
Od dołu.
Okej.
A od góry jest moje... Pokażę ci zaraz zdjęcie.
Super.
I jedna z nich jest, poszła do galerii Kauai w koszykach, więc tam jest, można ją zobaczyć jakby co. No a pozostałe, jedno sobie zostawię, bo mam pomysł taki, że dwie sprzedam, a jedno sobie zostawię.
Nie, no,
nigdy w życiu nie jeździłem z korolce.
No to wszystko przed tobą, stary. No to
nigdy w życiu nie jeździłem.
W te wakacje ja zabieram cię na kurs. Ja ci pokażę, ja cię nauczę.
Idealnie. I słuchaj, to jest w ogóle niesamowite. Ja mam, pogadam jeszcze po nagraniu, bo ja mam dla ciebie w takim razie jeszcze, muszę skontaktować się z ludźmi od tych desek.
Okej.
Bo to jest polskie też, w ogóle totalny wypas jakoś. Tam jest, wiesz, wiśniowy fornir z jednej strony. To jest kosmos, po prostu kosmos.
Super. No widzisz, ile tutaj...
Brak mi słów. Henryk, konie, tam to, że pracowaliśmy razem. Tam.
Ale że ty do tego kolana pojechałeś, nie jest złe.
Pojechaliśmy do tego kolana, słuchaj, i to było ekstra, pogoda była słaba, ale nawet fajnie było.
To się zdarza
było,
w tym kraju?
Tak, w tym pokoiku, oni takie pokoiki tam zrobili. Tak. One są zarąbiste. Te piętrowe łóżko, że dzieciaki tam spały,
tam
super.
Świetnie.
Wszystko po prostu rewelacja.
Ja się boję tak zachwalać, bo boję się tam jakby dzikich tłumów, ale miejsce jest naprawdę niesamowite.
Znaczy tam trudno się dzikie tłumy. No,
trudno.
Że tam dużo jest miejsc dookoła. Wiesz, że tam jest taki stary hotel w lesie, nie?
Nie.
Jakbyś jechała do Kolana, w sensie do Stadniny, jakbyś jechała przez do nich. Jakby
a, ale taki opuszczony, tak?
Opuszczony,
a,
tak.
No tak, tak. No i ten ośrodek coś tam się nie pykło, coś nie utrzymało.
No, ale
się.
Już to kupił jakiś inwestor.
A, okej.
Okay, okay. Jakiś deweloper, coś tam i ma się dziać, więc może będzie przestrzeń nawet na to, żeby były tam.
Możesz.
Pozdrawiam
tutaj wszyscy,
ludzi z Kolana.
Wszyscy, którzy wysłuchali podcastu. Że... Nie no, ja też bardzo Mateusza i Anię, to już jest dla mnie jak w ogóle drugi dom.
Bardzo w porządku, oni są
mega.
Super. No,
i nie trzeba wcale jeździć konno, żeby się tam dobrze bawić, przyznaj.
Tak.
Że
tak.
Tam jest jakby
ja tam jest to robić,
część no. ludzi jeździ, część nie jeździ.
No można na nartach jeździć, przecież
dokładnie.
Jest Wieżyca.
Zaraz. Tak, ja byłam teraz w święta tam,
tak?
na stoku, tak. Bo moi rodzice blisko stosunkowo tam mieszkają.
Na nartach nie jeździłem.
A no widzisz, no to akurat. Znowu tutaj jeszcze.
Dobrze, ale na deskę jesteśmy umówieni.
Na
tu będę trzymał
bank.
Za słowo, bo
nie, no
ja
to
bardzo
w ogóle...
chciałem...
nie, no to się. Następnym razem kręcimy podcast i pokazujemy wszystko już na tych longboardach.
Jadąc na longboardach.
Tak, tak, tak.
Ptada. Po prostu jakby to się wszystko kurwa składa... No, pytanie. Marta, dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Ja chciałem
dziękuję.
Tylko jeszcze na sam koniec wspomnieć, że jeszcze raz dziękuję Paradoksowi, ale chciałbym moim słuchaczom wszystkim i twoim podziękować za to, że w ogóle tego słuchają i to jest super wsparciem, bo cały czas to robię z pasji, te podcasty bardziej niż czegokolwiek innego i zachęcić do komentowania i tego typu rzeczy, bo na
tak.
wszystko zawsze odpisuję i...
Odpiszemy, prześlemy link do Kolana,
tak.
opowiemy,
o,
jak ktoś ma jakieś
idealnie.
Rozterki, jak swoją karierą pokierować, to też śmiało niech pisze.
Tak, można do Marty pisać, ale
tak.
najlepiej w komentarzach, żeby świat
tak.
to zobaczył.
Tak, o. tak, dokładnie.
Tak więc dziękuję ci bardzo.
Dzięki. Czy pestka szuc.